Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie Państwa witam. Wita się Barbara Momot. Witam ojca Roberta Bożyszkowskiego bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, i zapraszam do słuchania audycji naszej, którą dzięki Bogu możemy co tydzień tu z radia Państwu proponować. Dzisiejszy temat to tematycznie związany. Temat tematycznie. Ładnie zaczynam. Dzisiejszy temat to nie jest dobrze, aby człowiek był sam. To jest hasło czy tytuł orędzia Ojca Świętego Franciszka na Światowy Dzień Chorego, bowiem dzisiaj, dokładnie dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Chorego. A naszymi gośćmi są dzisiaj dwaj panowie. Ksiądz doktor Arkadiusz Zawistowski, halo.
Tak, pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, jak miło usłyszeć księdza głos, krajowy duszpasterz służby zdrowia. W dawnych latach ksiądz był w studiu, proszę księdza.
Przyjdzie taki jeszcze czas, przyjdzie.
Właśnie oczekiwałam jakiejś takiej deklaracji. I drugim naszym gościem jest pan Tadeusz Wadas. Jest pan Tadeusz z nami?
Tak, serdecznie witam wszystkich państwa, witam szczególnie wszystkich chorych w dniu ich święta i bardzo, właśnie. Bardzo pozdrawiam wszystkich.
Tak naprawdę, panie Tadeuszu, to nasz ze wszystkich, bo tak naprawdę to mówi się, prawda, że nie wiemy, co tam w nas jest.
Tak.
Pan Tadeusz Wadas jest prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych w Krakowie. Czy ogólnopolski?
W Polsce.
Ach, w Polsce nawet, tak, panie tak. Tadeuszu. Więc tak. Szapoba. Pan Tadeusz również był już z nami w audycji wiele lat temu, 6-7, prawda?
No, pewnie tak. Tak, kiedy przed rozmawialiśmy o naszej wspaniałej, tak cudownej pielęgniarce, która została wyniesiona na ołtarze, o błogosławionej Hannie Chrzanowskiej. 5 lat temu to było, tak.
Tak, a więc już zaistniała pani Hanna Chrzanowska. Bardzo się cieszę, bo tak prosiłam pana Tadeusza, kiedy umawialiśmy się na audycję, żeby to nazwisko padło w tej audycji, bo ono jest niezwykle ważne, to wiadomo. Ale pokazuje nam pewne pole przed nami, które jest, pewną zakres działania, który my właściwie wszyscy możemy jakoś podjąć. Nie tylko służba zdrowia, nie tylko członkowie umocowani w szpitalach, placówkach, ale my wszyscy, którzy gdzieś tam mieszkamy. Ale to może jeszcze tego dotkniemy. Tak. Którzy gdzieś tam mieszkamy zwyczajnie, a mamy obok siebie sąsiadów słabszych od nas. Drodzy panowie, zaczynamy naszą rozmowę. Oczywiście nasza rozmowa będzie jakoś tak opierała się głównie o te treści, które Ojciec Święty Franciszek zawarł w orędziu na 32. Światowy Dzień Chorego. Przypomnę jeszcze raz tytuł. Nie jest dobrze, by człowiek był sam. I podtytuł: leczyć chorego poprzez leczenie relacji. Który z panów? Może ksiądz doktor najpierw, jako krajowy duszpasterz służby zdrowia.
Bardzo się cieszymy, że mamy ten dokument, mamy to orędzie. To jest pewien ideał i jak zawsze papież nas zachęca do ćwiczenia naszej woli, naszego umysłu, żeby ten ideał wcielać w życie. Bo budowanie komunii, budowanie relacji w tym zespole terapeutycznym, w szpitalach, w instytucjach medycznych, ale przecież też budowanie relacji w domach, gdzie jest najwięcej ludzi chorych. I to jest zasadnicza i najważniejsza sprawa. Papież mówi o tym, że To jest podstawowa, jest to pierwsza forma opieki, jakiej potrzebujemy, czyli relacja, więź, komunikacja. I myślę, że z taką, kiedy człowiek czyta taki dokument, czy go słucha, to od razu się inspiruje, zachęca i mówi tak, to warto coś w tej komunikacji z ludźmi chorymi, starszymi zrobić, siebie jakoś bardziej nastawić na tych właśnie, którzy potrzebują relacji.
Tak, księże doktorze,
bardzo mnie... ciekawy, ale prosty tak? dokument i myślę, że warto tak. z niego czerpać.
Księże doktorze, jeżeli mogę wtrącić tutaj pewną moją refleksję, mnie ujęło takie krótkie zdanie Ojca Świętego pod koniec może tego orędzia, które, jak ksiądz powiedział, jest krótkie, zwyczajne, proste, ale zawiera jednak bardzo dużo treści. I tam jest takie zdanie, które... No właściwie oczywiste, ale daje dużo do myślenia, przynajmniej ja jakoś tak się zatrzymałam na nim, że przecież urodziliśmy się i ktoś nas przyjął, a więc my powinniśmy też przyjmować inne osoby, prawda?
Jesteśmy zależni od siebie.
Tak.
I to często słyszę od pacjentów, którzy znienacka zostają przyjęci do szpitala. Choroba ich jakoś tak właśnie oddziela od takiego zwyczajnego, codziennego życia. I oni mówią,
wyrywa
tutaj,
z życia, prawda? Wyrywa często,
z życia, tak.
Tak,
i
bo mówią, to nagle może być też.
Mówią, tutaj uczę się pokory. Tutaj widzę, jak bardzo jest potrzebny drugi człowiek. Jak bardzo jest potrzebny ten, który... mi pomoże od tej strony profesjonalnej medycyny, ale także ten, który mnie tutaj będzie wspierał w takich zwyczajnych, codziennych sprawach, jak na przykład wypranie piżamy, czy przyniesienie jakichś przedmiotów użytku codziennego z domu.
Tak. Myślę, że proszę księdza, że my tej relacji, nawet my, którzy się uważamy za osoby zdrowe, przynajmniej ja na razie się za taką uważam, tej relacji nam jest potrzeba w codziennym życiu tak naprawdę. Wszystkim nam, prawda? My się często czujemy osamotnieni w sytuacjach, kiedy ktoś inny patrząc z boku może pomyśleć, że no chyba przesadzasz, że to absurdalne, że ty cierpisz, że nie masz relacji. Ale w sytuacji, kiedy rzeczywiście jesteśmy wyrywani z normalnego życia i postawieni w sytuacji zupełnie innej i w sytuacji, kiedy doświadczamy przecież tego wszystkiego, o których możemy sobie tylko wyobrazić, a wy, panowie i ksiądz i pan Tadeusz, macie do czynienia przecież na co dzień z ludźmi cierpiącymi i wiecie, jak bardzo może ból wyrwać nas z życia, prawda, odizolować często.
Pani redaktor, przecież no, każdy z nas został stworzony z miłości Boga i stworzony dla miłości. I my chorujemy, kiedy nie jesteśmy kochani. I my potrzebujemy się rozwijać, prawda, w tej relacji z drugim człowiekiem, żeby kochać i być kochanym. I to jest to nasza, no, przypisana do naszego człowieczeństwa...
Naturalna potrzeba, tak.
Naturalna potrzeba, której trzeba właśnie realizować. A choroba tylko bardziej jeszcze ukazuje, pokazuje, czy starość też, starszy, senioralny wiek, pokazuje, że... To naprawdę nie jest drugorzędna sprawa, że to jest coś bardzo ważnego. Kochać i być kochanym, być wysłuchanym, być żyć z kimś w jakiejś przyjaźni czy trosce o drugiego.
Tak. Księże doktorze, jeżeli ksiądz pozwoli, to może na tym etapie oddamy głos panu Tadeuszowi, który jest prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych, bo myślę sobie, że pielęgniarki tutaj w tej relacji chory, czy człowiek chory, słaby, starszy, niepełnosprawny, one mają do spełnienia szczególne może zadanie. Panie Tadeuszu, czy...
Tak,
proszę bardzo.
Ja jeszcze raz powtórzę to piękne przesłanie, które papież Franciszek skierował na dzisiejszą niedzielę. Nie jest dobrze, by człowiek był sam. I tutaj muszę powiedzieć, że zawsze spotkamy się wcześniej czy później z chorobą. Każdy z nas się z nią spotka i będzie potrzebował takiej chory bliskości. Jest to bardzo ważna sprawa, żeby być, towarzyszyć temu choremu i każda pielęgniarka czy położna, bo jak wiemy, rodzimy się, przychodzimy na świat, jest przy nas położna, odchodzimy z tego świata, towarzyszy nam zawsze pielęgniarka. Troska i empatia do chorego to są te dwie wartości bardzo ważne dla chorego, który ma różne trudności i jest często cierpiący. On oczekuje od nas tej troski i empatii, właśnie tych dwóch ważnych wartości. Jak również potrzebuje też uśmiechu. Uśmiechu, który powinniśmy, tego ciepła i uśmiechu, które powinniśmy wnosić do tego chorego. I pamiętajmy, że choremu należy ulżyć. Ulżyć po prostu towarzysząc, być z nim, żeby on nie był sam, żeby nie czuł się osamotniony.
Tak. Panie
Pielęgniarki,
tak?
Położne służą chorym, przede wszystkim swoją wiedzą, doświadczeniem, profesjonalizmem. To jest bardzo, bardzo istotne. I najważniejsza sprawa to jest takie podejście całościowe, holistyczne do każdego chorego. No wiadomym jest, że pielęgniarka zajmuje się ciałem, ale i duszą też chorego i tutaj w tych duchowych sprawach pielęgniarki położne są bardzo wdzięczne zawsze kapelanom szpitalnym, którzy są zawsze i też towarzyszą. Czy jest to godzina trzecia po północy, czy to jest dwunasta w nocy, jeżeli chory jest w szpitalu w ciężkim stanie, przywieziony do tego szpitala, pielęgniarka dzwoni na kapelanie. Zawsze kapelan przychodzi, bez względu na porę dnia i nocy, kapelan towarzyszy. To jest bardzo ważna kwestia dla wielu, wielu chorych. To było bardzo trudne w czasie COVID-u. Tutaj trzeba...
Zresztą Ojciec Święty też o tym pisze, prawda?
Tak, ta sprawa COVID-u była trudna zarówno dla personelu pielęgniarskiego, jak również dla kapelanów szpitalnych, a chorzy oczekiwali tego podejścia, tej pomocy.
Tak.
I nigdy ta pomoc nie była odmówiona, za co jesteśmy wszystkim po prostu bardzo wdzięczni. I jeszcze ważna sprawa. Trzeba zawsze wspierać rodzinę. Czy to będzie szpital, czy to będą warunki domowe, to rodzina tutaj jest bardzo, bardzo ważną kwestią. Jak wiemy, no wielopokoleniowość się nam bardzo kurczy teraz. Nie ma rodzin wielopokoleniowych. Czasami chorzy są bezradni, są sami, osamotnieni w domu i oczekują na przyjście pielęgniarki. Jak Hanna Chrzanowska zawsze mówiła, jeżeli obiecasz choremu, że będziesz o tej godzinie, tak, to masz być u tego chorego o tej godzinie, bez względu na wszystko. To Hanna Chrzanowska była taką prekursorką opieki domowej, można powiedzieć w Europie, bo przywiozła to z Ameryki, ale tą opiekę oparła o Kościół w 58 roku, w czasach trudnego komunizmu, gdzie zakazane było chodzenie pielęgniarkom po domach do chorych, Hanna Chrzanowska oparła tą opiekę o Kościół i z Janem Pawłem II stworzyła wtedy jeszcze kardynałem krakowskim, stworzyła opiekę chorym w domu. Objęła tą opieką 2,5 tysiąca chorych od samego początku do samego końca. Nikogo nie opuściła. Wyszkoliła kleryków, wolontariuszy, siostry zakonne, które wspierały, chodziły do chorych, pomagały, tak, i to była kompleksowa, całościowa opieka, jak również towarzyszyli ci wolontariusze, znam tych wolontariuszy, którzy pracowali, są to zacni ludzie, no można by nazwiska wymieniać, ale nie będę tego robił. W każdym bądź razie bardzo zacni ludzie, którzy podjęli się tego trudu opieki nad chorymi i robili to z wielkim profesjonalizmem, tak, za co powinniśmy być im wdzięczni.
Panie Tadeuszu, i koniecznie tak, trzeba tutaj dodać jeszcze, pan tak, wymienił również nazwisko księdza, potem biskupa, kardynała Karola Wojtyły, kardynał Karol Wojtyła i później papież Jan Paweł II przyznawał, że Hanna Chrzanowska była jego przewodnikiem, oparciem była mu i przewodnikiem po świecie ludzi, po świecie ludzkiego cierpienia, mówiąc najogólniej, prawda?
Pięknie pani redaktor to ujęła. Ja jeszcze dodam tutaj, że to Hanna Chrzanowska właśnie nauczyła i wprowadziła obrzęd mszy świętej w domu, kiedy to...
O właśnie, to bardzo ważne, co pan mówi teraz. Tak,
tak, kiedy zaprowadziła właśnie księdza kardynała do jednej piwnicy krakowskiej, gdzie przebywał ciężko chory człowiek. Jest zdjęcie nawet z tego zdarzenia, kiedy gazety są rozłożone na klepisku, bo to nie było jeszcze podłogi, tylko klepisko, i biedny chory po prostu miał odprawioną mszę. Tego oczekiwał. Nauczyła też tego, że tych biednych chorych, którzy czasami nie widzieli, jak liść na drzewie się porusza, tylko leżeli obłożni właśnie
całe
dzięki
lata,
całe lata, tak, dzięki wolontariuszom organizowała rekolekcje dla chorych, wywożąc tych chorych z domów, wywożąc ich do ojców salwatorianów, do Trzebini.
Tak, Trzebini. Panie Tadeuszu, tak, ale ponieważ chcemy mówić dzisiaj szczególnie o tym orędziu, ja myślę, że ponieważ była raz już audycja o Hannie Chrzanowskiej, raz i drugi, przed kilkoma laty, to bardzo, bardzo chętnie byśmy jeszcze zorganizowali taką audycję przy waszej pomocy.
Dobrze.
A teraz chciałabym, żebyśmy wrócili do doświadczenia tej obecności przy osobie potrzebującej. Niekoniecznie tutaj musimy myśleć o szpitalu. To, co panowie już nawet zaznaczyli, tu ksiądz doktor również, że obecność przy osobie chorej to nie tylko przecież szpital czy placówki opiekuńcze, ale to też dom. Ale jest... Ksiądz doktor na początku swojej wypowiedzi powiedział, że orędzie Ojca Świętego jest pewnym ideałem, bo przecież nie jest łatwo być obecnym przy osobie potrzebującej, bo oprócz tego, że my musimy umieć, my zdrowi tak zwani, prawda, my musimy umieć być, to również osoba, przy której chcemy być, ona musi też dać nam możliwość bycia przy sobie, prawda? A przecież osoba cierpiąca jest w bardzo różnej sytuacji. Księże doktorze, można byłoby tę moją myśl jakoś dalej jakoś rozwinąć?
No bardzo ważna to jest myśl, bo tu mamy, tak jak powiedziałem, ideał, a jednak życie jest o wiele jeszcze bogatsze. I faktycznie jest tak, że my możemy tą dobrocią zalewać tych ludzi, możemy też chcieć swoją wolę spełniać i mówić, bo ja tak uważam, bo ja teraz tak wobec tego chorego, bo ja tak chcę, żeby
bo ja
to
mam
zrobił,
dobre serce, prawda? I ja tu chcę.
Tak, a przecież właśnie trzeba być bardzo delikatnym wobec tego człowieka chorego, starszego, czy to będzie w domu, czy w szpitalu. Trzeba dać mu przestrzeń, dać mu wolność i pozwolić też na to, żeby on powiedział nie. Są takie sytuacje, których doświadczam, że wchodząc do chorego, patrzę, że on śpi, ale kiedy wchodzę, otwiera oczy. Ja mówię, czy ty byś chciał się teraz może pomodlić? Najpierw pytam o zdrowie i tak dalej, ale on mówi tak. Ale miałem też taką sytuację, że wszedłem z komunią świętą do takiego chorego, a on sobie smacznie coś tam jadł. Żona mu przyniosła jakieś tam smakowite rzeczy, tak? I on sobie jadł. Ja mówię, proszę pana, życzę smacznego. I mówię, ja przyjdę jeszcze z Panem Jezusem, ale już następnym razem i tak. On się uśmiechnął, podziękował mi za to smacznego. Mógłbym narzucić mu, proszę pana, ja przyszedłem teraz z Panem Jezusem, proszę to zostawić, proszę nie jeść. A trzeba właśnie być bardzo...
Ale bardzo też taki... pewnie księże doktorze spotyka ksiądz takie sytuacje, że ktoś w danym momencie nie życzy sobie, tak? Tak jest owładnięty. Tak. Tą ciężką sytuacją, w której jest taki może... Rozmawialiśmy przecież o tym, jak bardzo dla osób, które chcą w placówkach, oprócz bólu, jak bardzo dla osób uzależnionych są takie trudne sytuacje zabiegów higienicznych, prawda? Kiedy wydaje się, że ta nasza godność...
Zachowanie tej intymności, tej sprawiedliwości, oni nie chcieliby, żeby ktoś ich właśnie oglądał, dotykał. Muszą się temu poddają się temu, bo jak sami
to z konieczności,
nie mogą,
tak. I tu ale to wpływa na psychikę wielkiego, przecież.
Tak, to trzeba też takiego wielkiego wyczucia, prawda, bo to są, no bardzo wchodzimy w taką sferę bardzo osobistą, bardzo intymną i no naruszanie tych pewnych granic, no może być dla takiego pacjenta no dosyć trudne psychicznie. Zatem no to jest, widać, że to trzeba się ciągle uczyć, tak? Ciągle trzeba sobie zadawać pytanie o tą moją jakość towarzyszenia temu drugiemu człowiekowi. O to, czy ja nie chcę narzucać siebie, tak? Swojej dobroci. Bo to nie tylko placówki medyczne, prawda? W których się znajdują chorzy, ale przecież to również może być w domu, kiedy mama jest tak już wyczerpana tą chorobą, że ona nie chce w tej chwili czegoś jeść. I trzeba to uszanować, a za 2 godziny podejść i znowu spróbować. Tak? No to jest dosyć wymagające tu pewnej elastyczności, pewnej ogromnej cierpliwości. No ale tak.
I myślę, że takiego,
z taką ofiarą się to łączy.
Tak, takiej też oprócz słuchania, panie Tadeuszu i księże doktorze, oprócz słuchania to takiego jeszcze myślę sobie nasłuchiwania, obserwacji, prawda? Bo osoba może nam mówić, wypowiadać jakieś zdanie, a my wiemy, że ona wypowiada to zdanie po to, żeby sprawdzać naszą reakcję nawet, prawda? Czy my się zniechęcimy, czy my może zżachniemy się, prawda? I tutaj potrzeba bardzo dużo też z naszej strony pewnie jakiejś takiej i pokory, i no, umiejętności po prostu bycia. Panie Tadeuszu?
Wielka sztuka i to tak trzeba nazywać. Rozmowa z chorym jest sztuką i tego uczymy się każda pielęgniarka, każdy lekarz uczy się przez cały okres swojej pracy, tej rozmowy z chorym, ale trzeba wiedzieć, że każda choroba wymaga człowieczeństwa, a od personelu wymaga się po prostu trochę pokory. Od chorego można wiele życiowych nauczyć się spraw. Chorzy potrafią być bardzo wdzięczni i zawsze dobrze podpowiadają. My jako personel powinniśmy dla tych chorych robić po prostu wszystko, to, czego oczekują. Nic na siłę. Bardzo mi się podobało właśnie, że zachować tą intymność, to, co ksiądz doktor powiedział, bo to jest ważna kwestia, zachować tą godność osoby ludzkiej. To są bardzo ważne kwestie. Na pewno nikt nie zastąpi, bo teraz w świecie się mówi na temat sztucznej inteligencji, że ta sztuczna inteligencja zastąpi
wypełni.
Nieprawdą jest, nikt nie zastąpi pielęgniarki,
człowieka.
Położnej, człowieka i nikt pana, i sztuczna inteligencja nie przeskoczy Pana Boga. No tak trzeba sobie po prostu prosto powiedzieć. Tak, tak to wygląda. Natomiast ja ze swojego doświadczenia i pracy z chorymi mogę powiedzieć, że byli tacy chorzy często, że czekali. Czekali, kiedy przyjdzie akurat człowiek na dyżur nocny, najczęściej chorzy, jak pamiętam, to w porach nocnych odchodzili z tego świata i czekali, wybierali sobie czy tą pielęgniarkę, czy inną pielęgniarkę, żeby przy tej pielęgniarce odejść, żeby ta towarzyszyła i wystarczyło, pamiętam takiego ułana, miał 94 lata, ostatni ułan krakowski i przyszedłem na dyżur, dzwonek, wchodzę na salę, mógłbyś przy mnie usiąść, oczywiście, że tak, tylko jeszcze coś tam zrobię, już przyjdę. Przyszedłem do niego, usiadłem, chwycił mnie za rękę i mówi, wiesz, ja już dzisiaj będę umierał, dobrze, że przyszedłeś. Trzymał mnie mocno, ścisnął mnie za rękę i odszedł z tego świata. Więc takie przypadki też mamy. I to towarzyszenie, to bycie z tym chorym, to są bardzo ważne sprawy. A personel musi mieć w sobie trochę pokory, bo od chorego możemy się wiele, wiele dobrego nauczyć.
Tak, panowie, ja chciałabym jeszcze poprosić o taki wypowiedź, ustosunkowanie się do tego słowa, które często wypowiada Ojciec Święty Franciszek, a mianowicie słowo czułość. Czułość. Już w wielu dokumentach, w wielu wypowiedziach to słowo pada. Ja sobie tak myślę, na ile można w placówce na przykład, bo rozumiem, w domu można te gesty czułe i tak dalej, bo czułość tak kojarzy mi się z jakimś ciepłym spojrzeniem, z bliskością fizyczną nawet, a więc z przytuleniem, no wiadomo. Natomiast w placówce na ile jest to możliwe, tym bardziej, że uczymy się przecież, terapeuci się uczą, że zawsze muszą zachowywać, żeby zobaczyć prawidłowo sytuację, to musi być określony dystans. Jak to jest z tą czułością? Księże doktorze?
Inaczej to będzie realizowane, tak jak pani powiedziała, w środowisku domowym, wśród swoich bliskich, a inaczej to będzie realizowane w środowisku medycznym, w instytucjach medycznych. Inaczej będzie to realizowała profesjonalna pielęgniarka, inaczej lekarz. I kiedy ostatnio zadałem takie pytanie młodemu lekarzowi, powołując się na to orędzie papieża, to on mi powiedział, że ta bliskość, ta czułość jego, to polega na tym, że on jest profesjonalistą. Aha. I stara się temu człowiekowi, który do niego przychodzi, zlecić badania, rozpoznać w czasie tej diagnostyki, jaki patogen go tam dosięgnął i dać mu dobrą terapię. I mówi, później ci pacjenci przychodzą i są wdzięczni. Pan doktor mi pomógł. Mówi, to jest, mówi, ta moja czułość będzie się wyrażać właśnie w takim merytorycznym podejściu.
A więc taka uważność, tak? Uważność
tak,
duża.
Takim właśnie, że nie, bo mówi spodufalanie się. On mi też to ciekawą taką swoją obserwację powiedział, że takie spodufalanie się może wcale wpłynąć korzystnie na dalszą terapię, czy na dalsze prowadzenie danego chorego. A więc widać, że tu też musimy pewne granice zauważyć. I inaczej też będzie to, tak jak pan doktor Tadeusz powiedział, to inaczej też będzie to profesjonalna pielęgniarka robiła. Ona może wziąć za rękę, ona może usiąść przy takim pacjencie, ale proszę zauważyć, i to chcę też, żeby to wybrzmiało, że przecież ta czułość personelu medycznego wyraża się również w tym, że oni oddają swoje życie pacjentom, tak? Mm-hmm. Bo są nieprzespane, mają noce, a to dla organizmu jest duży szok. Poza tym też ich te biedne kręgosłupy, które muszą się nachylać, albo różne inne czynności, które dają, podanie kroplówek, ale też często karmienie, czy też podanie basenu. No to jest ta czułość. Ty jesteś moim bratem, chcę ci pomóc, podając ci konkretne...
A więc to nie jest tak, jak ja myślę, że to jest tylko te gesty, które są zrozumiałe na poziomie, kiedy rzeczywiście jesteśmy bardzo blisko emocjonalnie, tak?
Myślę, że ta więź między czy to zaufanie, to tak trzeba byłoby nazwać, między pacjentem a personelem, czy rodziną też, ona się tworzy, tak? Bo pacjent, czy chory, czy starszy się otwiera na swoich, czy na personę, czy na swoich najbliższych. To też jest jakiś proces. To nie jest też tak od razu, bo choroba zamyka. Chory się wycofuje. Chory
tak, mówiliśmy przecież o tym, tak,
do otoczenia, prawda? Bo ona go społecznie izoluje, ona go psychicznie męczy, ona go fizycznie niszczy, ta choroba. Więc no, to jest powolny, mówię, proces. One się nakładają i dopełniają. I dlatego trzeba, myślę, że tak to rozumieć, tą czułość. Ja przynajmniej tak rozumiem, że ktoś, kto w ten sposób działa, no to daje znaki swojej czułości, bliskości, zainteresowania drugim człowiekiem.
Czy drugi nasz gość chciałby coś dodać do tego?
Tak, ja tak, jeżeli proszę, mogę, to chciałem właśnie dodać z takiej pozycji właśnie własnej jako pielęgniarza, że czułość to ja oceniam w ten sposób, że mnie to też może spotkać. I chciałbym, żeby mną się bardzo profesjonalnie ktoś zajmował, czyli pielęgniarka, jeżeli ja będę tego potrzebował, i żeby ta czułość była okazywana w ten sposób, że widzę w tej osobie osobę cierpiącą, widzę jego potrzeby biopsychospołeczne, i chcę po prostu pomóc w najlepszym wymiarze. To jest ta czułość, że nie jestem obojętny na jego cierpienie, na to, że ma brudną pościel, że nie jestem nieczuły na to, że na przykład potrzebuje kontaktu z rodziną i ja utrudniam ten kontakt z rodziną. To są takie ważne dla chorego sprawy. I chory zawsze, Hanna Chrzanowska powtarzała, ma być czysty, przebrany, umyty. Jeżeli trzeba mu przynieść książkę dobrą, to trzeba mu przynieść, czy kupić gazetę w kiosku. To są dla chorego ważne sprawy, bo sprawy procedur medycznych, czyli kroplówek, zaszczyków, iniekcji, no to są takie drugorzędne, ważne dla chorego jak najbardziej, ale już tutaj zadajemy ból choremu, już jesteśmy tacy, no...
Formalni bardzo.
Tak, taka procedura formalna. A ta druga strona, którą wcześniej wymieniałem, to jest taka właśnie ważna. Ta czułość,
a
reakcja...
A więc być takim ludzskim, tak? Wobec drugiego
takie
człowieka.
Takie ludzkie podejście, tak. Tak, jakiego ja bym też oczekiwał kiedyś, bo na pewno będę też chory i będę osobą potrzebującą.
Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję, że panowie jakoś tak rozszerzyli to moje rozumienie czułości. Chciałabym jeszcze, bo już jest godzina 13:36, drodzy państwo, mówię do naszych drogich radiosłuchaczy. Rozmawiamy dzisiaj w związku z 32. Światowym Dniem Chorego. Rozmawiamy o orędziu Ojca Świętego Franciszka na ten dzień. Orędziu, które jest zatytułowane "Nie jest dobrze, by człowiek był sam". To jest cytat przecież z Księgi Rodzaju. To znamy to, tę frazę bardzo dobrze. Ale zanim oddamy może naszym radiosłuchaczom głos, przypomnę, że naszymi gośćmi są ksiądz dr Arkadiusz Zawistowski, krajowy duszpasterz Służby Zdrowia, oraz pan Tadeusz Wadas, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych. Panowie, chciałabym jeszcze, zanim oddamy głos radiosłuchaczom, chciałabym jeszcze nawiązać do, ojej, jeszcze jest kilka wątków, ale nawiązać może do dzisiejszej wypowiedzi Ojca Świętego Franciszka z placu Świętego Piotra, który powiedział to, co mówił również Jan Paweł II, co jest pewnie taką oczywistością, a mianowicie Ojciec Święty Franciszek dał jako wzorzec bycia z osobą chorą, dał przykład Jezusa, który uzdrawiał natychmiast, nie mówił dużo. Prawda? Nie dużo mówił, tylko działał. Ja sobie od razu pomyślałam, jak to usłyszałam, no my nie jesteśmy Jezusem Chrystusem. Musimy mówić, musimy zlecać diagnozę i tak dalej, diagnostyczne zabiegi, prawda? I tak dalej. Ale pomyślałam sobie, że chociaż mamy nie mówić niby dużo, to przecież możemy być przy osobie słabej, słabszej od nas, poprzez słowo, prawda? Poprzez słowo. Czasami nie możemy być fizycznie jakoś blisko, ale możemy zadzwonić, prawda? I możemy mówić do tej osoby. Księże doktorze?
Patrząc na historię Kościoła i patrząc na ten piękny proces takiego zaopiekowania się ludźmi chorymi, którego dokonywali chrześcijanie, to po pierwsze chcę powiedzieć taką rzecz, że to byli zazwyczaj ludzie świeccy. Gwidon na przykład, tak? Średniowiecza. I czy nasza współczesna Hanna Chrzanowska, czy Jan Boczy, czy Święty Kamil. To i ci ludzie byli ludźmi czynu, prawda? Więc zakładali szpitale, organizowali tą taką zespołową opiekę dla chorych, ale też byli ludźmi, którzy organizowali wolontariuszy, którzy towarzyszyli chorym, żeby właśnie oni z nimi rozmawiali, żeby im z nimi przebywali, żeby towarzyszyli im. I to myślę, tak jak no, Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii pięknie mówi do tego człowieka, idź i pokaż się kapłanom i go przywraca społeczności. Tego, tak. Który był izolowany, bo to jest ogromny problem, tak? Izolowany, mówi idź, wejdź nadal we
wejdź wspólnotę. Nadal, ponownie wejdź,
a
tak.
A sam, proszę zauważyć, to mnie bardzo uderzyło, a sam oddala się. Jezus sam się oddala, jakby sam wchodzi w postawę tego izolowanego człowieka chorego na trąb. Więc powiedzmy, bogactwo osoby Jezusa, jego zachowań, jego relacji, jego mocy słowa jest tak przejmujące, że możemy wiele z tego dla nas wydobyć. Natomiast konkluzję taką powiem, że chory potrzebuje działań, ale potrzebuje też terapii słowa.
Tak, oby tylko to słowo nie było, że tak powiem, epatowaniem swoją wiedzą teologiczną, pobożnością i tak dalej, prawda? To nie
to
o to prawda. Chodzi.
Że, tak. Tak, pani redaktor, ma pani rację, tu trzeba
bardzo uważać, tak.
Tu trzeba być bardzo ostrożnym i wyważonym.
Dziękuję bardzo. Oddamy może, jeżeli panowie pozwolą, bo już mamy tylko 19 minut do końca audycji, oddamy głos radiosłuchaczom, panom, księdzu doktorowi Arkadiuszowi Zawistowskiemu oraz panu Tadeuszowi Wadasowi. Dziękuję na ten moment. Proszę, nie odchodźcie od telefonu. Drodzy państwo, mogą państwo rozmawiać z naszymi gośćmi. 56 to numer kierunkowy do Torunia. Pierwszy telefon 655-2355 i drugi telefon Polska Południowa 655 23 56, telefonia komórkowa 536 600 100 i 536 600 200 i dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy. 48 56 to numer kierunkowy, 655 2333 i 655 2366. Czekamy na to, aby Państwo włączyli się w naszą rozmowę. Już mamy telefony. Halo, słuchamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Kazimiera z południa Polski.
Witamy Pani Kazimiera.
Ponieważ słuchałam audycji dotyczącej opieki i pomocy ludziom chorym, chciałam z pozycji służby zdrowia i osób kościoła, a ja chciałam powiedzieć jeszcze o samych pacjentach, którzy między sobą powinni nawiązywać jakieś takie dobre relacje. Ja miałam pechowy ten rok, bo zaczęłam od pobytu w szpitalu. W pierwszych dniach dostałam się na salę, na której obok mnie leżała taka starsza pani. Ja, gdy tam przybyłam, wydawało mi się, że jej godziny są już policzone, bo była taka bardzo osłabiona, taka, ale jakoś tak mnie coś tchnęło. Podchodziłam do niej, żeby się napiła, bo potrzebowała tego. Pytałam się, czy chce, tak. Troszkę ją pogłaskałam, przeczesałam jej włosy. Po kilku dniach ona, no i później tak ja mówię, a może się razem pomodlimy. I od tej pory prawie codziennie, chociaż później już byłam na innej sali, przychodziłam do niej rano, starałam się, żeby z rana zmówiła ze mną, Ojcze, na zdrowaś, Aniele Boże. Ona mówi, dobrze, bardzo chętnie. Później już nawet i wieczorem starałam się tak przed snem jeszcze, już po wszystkich wizytach, to tam wpadałam do jej pokoju i z niej i poprawiłam jej tam, co potrzeba. Dałam jej też, bo tacy chorzy, to im jak tak leżą, to usta zasychają, trzeba często, co,
a pielęgniarki
nie
tak.
zawsze mogą być w tym czasie na,
tak,
tym, na tej sali. Także w ten sposób starałam się jej pomóc. W końcu ona mówi, że ona sobie chce brwi pomalować już nawet. Tak się nabrała. Później też mówi, ja już się sama, Kasia, przeżegnam. Już nie mówię, bo przez początku jej prowadziłam rękę, nie? A ona, ja już sama się umie przeżegnać. Tak, byłam taka szczęśliwa,
a
że
więc
ona...
A czułość Pani Kazimiero w pełnym wymiarze. Dziękujemy
tak.
Pani bardzo serdecznie.
No.
Tylko, że to trzeba być też w jakiejś kondycji lepszej, prawda? Też, to też ważne. Drodzy Państwo, Panowie...
To jest coś bardzo pięknego. Ja też obserwuję w szpitalu, jak sobie pacjenci wzajemnie pomagają.
Tak.
No i też byłem świadkiem wielokrotnie, jak na przykład trzy pacjentki w różnej kondycji takiej fizycznej, ale właśnie razem się modliły na różańcu.
Mhm.
Jedna drugą zachęciła, ta trzecia się dołączyła. Także gratulacje, dziękuję. Tak właśnie ma wyglądać. Dobrze, że Pani na ten aspekt zwróciła uwagę, że też pacjenci muszą między sobą nawiązywać dobre, mocne, takie praktyczne relacje.
Tak, i też jeżeli mogę, to czekamy na Państwa telefony oczywiście, drodzy Państwo. Jeżeli mogę, to podzielę się też takim doświadczeniem sprzed wielu lat, jak mój przyjaciel chodził do swojej żony, do szpitala. Ja również chodziłam do niej, ale szczególnie myślę o nim, że on właściwie opiekował się całą salą, jako młody chłopak. Opiekował się całą salą w tym szpitalu, w tym całą salą, w której leżała jego żona. Były to przeważnie starsze panie, jego żona była młodziutką kobietą. Więc to też jest taka rola może nas, którzy odwiedzamy, prawda? Kogoś swojego bliskiego w szpitalu. Panie Tadeuszu, czy pan zechciałby tutaj...
Tak, oczywiście, że tak. Zawsze pacjenci są wspaniali, to trzeba przyznać, bo musimy pamiętać o tym, że mamy bardzo, bardzo mało personelu, jeżeli chodzi o pielęgniarki, opiekunów medycznych. I jeżeli jest to oddział na przykład chirurgiczny, gdzie przebywa 35 pacjentów, którzy nie poruszają się samodzielnie, są przykuci do łóżka przez pewien okres czasu po zabiegach operacyjnych, więc ten pacjent, który chodzi, przynosi na przykład kaczkę czy basen drugiemu pacjentowi, koledze z sali, sąsiadowi z sali. Zawsze jest to pomocna dłoń, zawsze. Czy zrobi herbatę, czy pójdzie, cokolwiek poda, jest to naprawdę coś wspaniałego.
Tak, dziękuję bardzo, panie Tadeuszu. Tak, właśnie o to chodzi. Przepraszam, ale tak. Będziemy odbierać telefon następny, tak? Halo?
Halo?
Tak, słuchamy panią.
Janina z Kidzyna.
Witamy pani Janino.
Bo ja choruję na depresję, nie? I jestem samotna, bo mam brata i siostrę, ale oni mają swoje rodziny. Mm-hmm. Jak ja leżę i bardzo źle się czuję, to nawet nie ma kto mi podać szklanki wody.
A nie jest, pani jest w jakiejś parafii przecież, prawda? Nie ma tak. Możliwości, żeby zatelefonować i spytać, czy w parafii jest jakaś grupa Caritasu, czy grupa wolontariuszy?
Tak, ja się spytam, dobrze.
Tak, bo to wydaje mi się, również można zadzwonić do swojego opiekuna w placówce opiekunów społecznych i spytać, czy pani nie przysługuje obecność może pielęgniarki takiej, która by przychodziła na przykład chociaż dwa razy w tygodniu do pani.
Aha, proszę, dobrze.
Tak, proszę się zainteresować tym. Proszę poprosić może kogoś z rodziny, żeby zatelefonował. Czy ksiądz doktor albo pan Tadeusz chcieliby tutaj rozszerzyć moją informację?
Tak, ja bardzo chętnie daję pani poradę. Powinna pani zadzwonić do pielęgniarki rodzinnej, do której jest pani zdeklarowana i poinformować, w jakim pani jest stanie. Oprócz tego mamy długoterminową opiekę domową, gdzie 4 razy w tygodniu na 1,5 godziny przychodzić.
Nawet
może
4 razy, proszę bardzo.
Nie tak, dwa. Do domu. Więc pani się kwalifikuje jak najbardziej do tej formy opieki. Proszę z pielęgniarką rodzinną najpierw. Mhm. Najpierw pielęgniarce rodzinnej dać znać, że jest taka potrzeba i ona na pewno
panie
ten problem rozwiąże.
Halo, ale pielęgniarka tak? rodzinna to przy swoim ośrodku zdrowia, tak?
Tak,
właśnie.
Tak.
Więc tak informacja jest. Dla pani z Kwidzyna, tam gdzie pani chodzi do lekarza rodzinnego, tam powinna być pielęgniarka rodzinna i tam trzeba zgłosić telefonicznie. Tak. Dziękuję bardzo. Odbieramy proszę. Następny telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Bożena Dolnośląskie. Ja chciałam powiedzieć właśnie, że ja nie w poprzednim, w najmniejszym roku leżałam w szpitalu i właśnie miałam operację krążenia. Właśnie odpływy zmieniali, żeby, no i to też właśnie wzięłam małe rajdyjko. To ludzie przychodzili do mnie, a zwłaszcza na mszę, czy tak, modlili się po cichu. Nieraz lekarz przyszedł, czy pielęgniarka, na początku to co tu jest, co tu jest? A ja mówię, no rajdyjko, a mam wyłączyć? Nie. Nie, właśnie nie kazali.
A
złapać.
Więc pani inspirowała taką wspólnotę, tak?
Tak, ale jeszcze tak miałam te kruklówki i te osoby, które leżały, nawet nie mogły się podnieść, czy ten basen, tak właśnie powiem szczerze, tak ksiądz mówił, czy przynieść coś, to ja właśnie z tą kruklówką i tu i tam, niektórzy mówili, no sama, ale ja mówię, dobrze, ale jak kruklówka żywa. Już byłam właśnie, już po 2 tygodniach.
Pani Boże, no bardzo dziękujemy. Tak, dziękujemy bardzo.
Tak,
dziękujemy za to świadectwo.
Oni są tacy wspaniali i właśnie szukają i modlą się po cichu. Nic nie jest złego. Pozdrawiam wszystkich chorych jeszcze ostatnio do jednej, czy do pana, czy tam jeden padaczkę. No taką jakąś chorobą.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Pozdrawiamy, dziękujemy. Drodzy panowie, goście nasi. Więc słyszą panowie, że aktywność chorych również jest. Zresztą to panowie mówili. Czy mamy telefon? Nie mamy w tym momencie telefonu. Drodzy państwo, jeszcze mamy 9 minut. 655, 23, 55 i 655, 23, 56. 56 to numer kierunkowy do Torunia. Już mamy telefon. Halo? Halo? Halo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Ewa z Gliwic.
Witamy pani Ewo.
to jest zastanawiające, bo dzisiejsza Ewangelia, która jest, ma ponad 70 lat, to ją co roku mniej więcej jest odczytywana. I dzisiaj zwróciłam uwagę, że jest, że ten trędowaty prosząc o oczyszczenie, on upadł do stóp Jezusa.
Mm-hmm.
Jezus, żeby go dotknąć, musiał się pochylić.
Tak.
I to jest taka przesłanka właśnie do ludzi, którzy się opiekują chorymi.
Tak.
Że nie możemy właśnie z zadartą głową stać przy chorym, tylko właśnie musimy się do nich pochylić.
Pani Ewo, bardzo dziękuję. To bardzo piękna refleksja i bardzo trafna. Dziękujemy bardzo. Księże doktorze?
Wydaje mi się, że to słuchanie właśnie Słowa Bożego tak uważne daje nam wiele takich mądrych podpowiedzi i impulsów. I to, co pani powiedziała, pani redaktor, że trafna, bardzo trafne, tak, że my chcąc służyć drugiemu człowiekowi, musimy się pochylić, tak?
Tak.
Musimy się pochylić, to znaczy nie tylko chodzi o kręgosłup, ale zniżyć się też do tych ludzi, którzy potrzebują pomocy.
Tak, wszystko, o czym mówiliśmy dokładnie, prawda? Bardziej słuchać niż mówić i tak dalej, obserwować. Dziękuję bardzo panią Ewę, bardzo serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za tę wskazówkę dla nas. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Łukasz z Wrocławia.
Na wieki wieków amen. Słuchamy panie Łukaszu.
Akurat tak się składa, że temat dla mnie bardzo świeży. Przepraszam, że mówię takim głosem, ale pochowałem mamę miesiąc temu.
Tak.
Przez 4 lata opiekowałem się mamą na Alzheimera. I co do też jakby pomocy instytucji zdrowotnych. Niestety tutaj muszę powiedzieć, że jest bardzo dużo do zrobienia.
Tak, szczególnie przy okazji opieki nad chorobami, nad osobami z chorobami przewlekłymi. Tak,
dokładnie
ma pan rację.
Tak. Dokładnie tak. Co więcej, jakby sposób podejścia też ratowników medycznych i samych lekarzy do raz tych pacjentów, dwa do opiekunów jest poniżej wszelkiej krytyki, ponieważ ja w ostatnim czasie spotkałem się wielokrotnie, kiedy mama już praktycznie odchodziła, tak, bo jeszcze dodatkowo oprócz Alzheimera zapadła na COVID, który no po prostu organizm mamy już wyniszczył po prostu totalnie, tak, już w zasadzie mama nie miała sił
walczyć
na nic, była afazja, nie mogła wstać, w zasadzie jeść, tylko mogła przetarte różne posiłki i to wszystko się stało jakby w przeciągu miesiąca czasu, tak? Co więcej, no tak jak wspomniałem, no niestety ratownicy medyczni, jak przyjeżdżali do mamy, to często pozwalali sobie na uwagi na to, na taką kwestię, że ja chcę się pozbyć mamy na święta.
Panie Łukaszu, ponieważ nie mamy już czasu właściwie...
Tak, to... ja chciałbym tylko jeszcze dokończyć.
Tak, proszę.
Tutaj jest naprawdę bardzo dobrze, że państwo poruszają ten temat, tylko że ważne jest też to, żeby poruszać temat od strony opieki właśnie osób związanych z rodziną. Kiedy te osoby są pozostawione tak naprawdę
samym sobie
z problemem i gdziekolwiek się zwracają, to są traktowani tak naprawdę per noga.
Panie Łukaszu, to jest pana doświadczenie. My tu wielokrotnie mówiliśmy o tej opiece długoterminowej w domu i obiecuję, że jeszcze będziemy te tematy podejmować, jeżeli Pan Bóg da możliwość. Panu bardzo dziękujemy, że pan włączył w tę naszą może zbyt optymistyczną rozmowę. Taki troszeczkę realizmu również. Więc dziękujemy panu bardzo, pozdrawiamy. Księże profesorze, księże doktorze.
Panu z powodu śmierci mamy, niech pan da jej niebo.
Tak.
Natomiast no też przepraszamy, gdyby się takie sytuacje zachowania czy słów zdarzyły ze strony naszych kolegów czy koleżanek opiekujących się na co dzień, czy służących w służbie zdrowia, czy w ochronie zdrowia.
No bo to są tylko ludzie, czasem też muszą, mogą być przemęczeni i tak dalej, i tak dalej. I trzeba też no, ich usprawiedliwić. Natomiast no, Panu życzymy, życzę też pokoju Bożego i będę na pewno...
Tak, a temat opieki domowej będziemy jeszcze tutaj prowadzić w radiu. Odbierzemy ostatni telefon. Halo?
Halo, szczęść tak. Boże.
Szczęść Boże, kłania niestety.
Się Nela Łabińska.
Halo?
Z Krakowa, pielęgniarka.
Proszę Pani, bardzo Panią proszę, minutę ma Pani na odpowiedź, na wypowiedź. Przepraszam, bardzo słuchamy.
Rozumiem, oczywiście uszanuję. Kłaniam się bardzo serdecznie księdzu Arkadiuszowi Zawistowskiemu oraz panu przewodniczącemu doktorowi Tadeuszowi Badasowi, mojemu koledze z powołaniu w zawodzie. Bardzo serdecznie dziękuję panom, gościom z studiu Radia Maryja za przekazanie tych cennych i ważnych informacji. Przede wszystkim dla nas, bo pracowników służby zdrowia, ale nade wszystko mamy na uwadze naszych podopiecznych chorych. Chciałabym bardzo gorąco zaapelować do moich koleżanek, pielęgniarek i położnych, jak powiedziałam, w zawodzie powołaniu, bo tak traktuję działania w szpitalu. Pracuję 44 lata, jakieś nieduże doświadczenie z tym świecie mam.
Halo?
W szpitalu położniczo-ginekologicznym. Halo?
Proszę Pani, ma Pani telefon na głośność albo radio włączone i bardzo źle słyszymy, ale obiecuję Pani i bardzo bym chciała już teraz zaprosić Państwa na osobną audycję, kiedy będziemy mówić właśnie szczególnie o roli pielęgniarek położnych. Dobrze? Przepraszam bardzo, ale musimy kończyć. Dziękuję Pani bardzo za ten telefon. To pan Tadeusz musi teraz skomentować Pani wypowiedź, ale pół minuty, Panie Tadeuszu.
Ja bardzo dziękuję koleżance z Krakowa, która tak pięknie przed chwilą powiedziała.
Tylko niestety nie miała czasu. Tak,
tak. Mhm. Natomiast ja dziękuję koleżankom pielęgniarkom, położnym za to, że towarzyszą chorym i trzeba tutaj powiedzieć też, bo nie zostało to powiedziane, że poświęcają się chorym, bo przeżywalność pielęgniarek w Polsce jest 60 lat, a kobiet pracujących w innych zawodach 81 lat.
Tak, tak. Ojej.
Więc to też muszą wszyscy wiedzieć, jak ciężko pielęgniarki pracują, położne, że czasami są może wypalone zawodowo. Natomiast no, są to, tak jak trzeba przyznać, trudne sprawy i ten pan, który dzwonił i miał i opiekował się 4 lata swoją mamą z chorobą Alzheimera. Ja myślę, że no współczuję bardzo, natomiast ta opieka długoterminowa nie jest do końca u nas rozwinięta tak,
Panie
jak
Tadeuszu,
powinna być.
Panie Tadeuszu, bardzo przepraszam,
jak
godzina 14.
Opieka wytchnieniowa właśnie dla rodziny, żeby pan na tydzień odpoczął na przykład.
Tak.
To też dużo daje.
Tak, dziękuję bardzo. To pan doktor Tadeusz Wadas, prezes Ogólnopolskiego Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych z Krakowa. Dziękuję bardzo panie Tadeuszu, panie prezesie.
Również
oraz
dziękuję.
Księże doktorze, niestety nie może ksiądz już zabrać głosu, żeby podsumować. Dziękuję księdzu bardzo serdecznie. Życzę panom i pacjentom, z którymi panowie się stykają codziennie, życzę wszelkich błogosławień. Dziękuję bardzo. Żegna się Barbara Momot. Dziękuję bardzo ojcu Robertowi. Wszystkim państwu, którzy słuchali audycji, włączyli się. Niestety audycja ma określony zakres czasowy. Szczęść Boże państwu. Mam nadzieję do usłyszenia za tydzień.